Radio Kraków Kultura. Na co dzień.
Radio Kraków Kultura o poranku. Kuba Niziński, witam ponownie. A moją gościnią jest Katarzyna Kobylarczyk, reportażystka. Dzień dobry, Kasiu.
Dzień dobry Państwu.
Temat, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać i który zapowiadałem na głównej antenie Radia Kraków, jest tematem troszkę ponurym. Do tego dojdziemy, bo tutaj ucięliśmy sobie pogawędkę wcześniej o Nowej Hucie. Ja obiecałem, że nie będę o Nowej Hucie mówił dzisiaj na antenie Radia Kraków Kultura, ale nie mogę się powstrzymać jako człowiek z Nowej Huty, a ty też jesteś z Nowej Huty, bo wszyscy jesteśmy z Nowej Huty, jak się okazuje, Kasiu.
Tak, spotkało się tutaj dwoje ludzi z Nowej Huty i nie mogli nie rozmawiać o Nowej Hucie.
Zwłaszcza, że ją kochamy i to miejsce uważamy za jedno z piękniejszych miejsc w Krakowie.
No,
choć niedoceniane cały czas.
Niedoceniane, ale to się już zmienia.
Kasiu, tematem naszego spotkania jest twoja najnowsza książka, wydawnictwo Czarne Ciałko, Hiszpania kradnie swoje dzieci. Temat poruszający. Powiem szczerze, że jak byłem na twoim spotkaniu autorskim na Zgody 7 w Nowej Hucie, to pierwszy raz usłyszałem o temacie. Gdzieś on tam przenikał, ale to był temat, o którym się nie mówiło, a przecież jest tematem absolutnie, o którym trzeba mówić. Jak ty wpadłaś na trop tego tematu? I zaraz o tym, o czym to jest.
Ja wpadłam na trop tego tematu, pisząc moją poprzednią książkę o Hiszpanii, to znaczy Strupa. I wtedy dowiedziałam się, ponieważ Strup powstawał w pierwszej dekadzie lat 2000, to się strasznie trudno mówi, w pierwszej dekadzie lat 2000 i wtedy w Hiszpanii to był bardzo głośny temat.
Czyli gdybyś mogła nakreślić, temat Strupa jest o...
Temat Strupa jest o poszukiwaniach osób, a właściwie ich ciał, osób, które zostały zamordowane albo podczas wojny domowej przez członków bojówek frankistowskich, nacjonalistycznych, albo przez po prostu siły wojskowe i których ciała spoczywały w ekshumacji.
Odkrywanie grobów masowych,
tak,
ekshumacje
w masowych, anonimowych grobach, zupełnie niezadbanych, zupełnie nieoznaczonych, aż do lat 2000. I rodziny tych osób, to najczęściej były wnuki, szukały tych ciał na własną rękę, ponieważ państwo nie chciało w ogóle podejmować tego tematu i nie decydowało się w ogóle interweniować.
Nie chciało rozdrapywać?
Starych ran.
Starych ran. I wtedy pojawił się ten temat jakby równolegle, tak? W poszukiwaniach.
Tak, ponieważ ja wtedy sobie długo myślałam nad tymi moimi tematami i poszukiwaniami hiszpańskimi i tak zgodziłam się wtedy ze sobą, że jest to książka o grobach. Strup. I wtedy doszła do mnie też taka historia o tym, że jest bardzo duża grupa rodziców, którzy w latach 60., 70. mieli w Hiszpanii dzieci, ale podczas porodu coś się dziwnego wydarzyło i powiedziano im, że to dziecko zmarło. I że nie mogą go zobaczyć, nie mogą się z nim pożegnać, nie mogą go przytulić. I że szpital zajmie się wszystkim i to dziecko pochowa. I oni po wielu, wielu, wielu latach doszli do wniosku, że jednak tam się wydarzyło coś niepokojącego. Przestali wierzyć w to, że te dzieci zmarły naprawdę, ponieważ w tym samym czasie wybuchł w Hiszpanii skandal z nielegalnymi adopcjami. Ludzie, którzy byli adoptowani, orientowali się, że ich adopcja przebiegła w sposób zupełnie nielegalny, albo wręcz nigdy nie wiedzieli, że są adoptowani, ponieważ w ich dokumentach nie było na ten temat absolutnie żadnego śladu. Mieli sfałszowane akty urodzenia, sfałszowane dowody tożsamości, sfałszowane akty chrztu i figurowali w nich jako biologiczne dzieci swoich opiekunów, właściwie adopcyjnych. Więc te dwie grupy ludzi nagle popatrzyły na siebie i stwierdziły, a może my jesteśmy dwiema stronami tej samej monety. Może te dzieci, które są nielegalnie adoptowane i już wtedy było wiadomo, że zostały przez swoich opiekunów kupione za bardzo duże pieniądze, że być może to one są właśnie tymi dziećmi, które zmarły, może nie zmarły w rzeczywistości, coś tam było nie tak. Zaczęły się wtedy też ekshumacje, te ekshumacje mnie przyciągnęły do tematu i podczas otwierania grobów dziecięcych na cmentarzach, to były takie zbiorowe mogiły również, również anonimowe takie, gdzie wrzucano między innymi odpadki po amputacji, jakieś odpady medyczne i również te ciała dziecięce, dzieci zmarłych tuż po porodzie albo podczas porodu. I kiedy otwierano te groby, okazywało się, że tam nic nie ma, że tam jest pusto, że tamtych ciałek maleńkich nie da się znaleźć. I te puste groby dziecięce...
Wbrew temu, co mówili lekarze rodzicom.
Wbrew dokumentacji często, prawda? Bo czasami były dokumenty, które mówiły, że tam właśnie się ten pochówek odbył, no ale nie można było znaleźć ciała. I te dziecięce groby, tak jakby, bardzo paskudne słowo, pasowały mi do tematu. Myślałam, że może to będzie też rozdział w strupie. Ale szybko się okazało, kiedy zaczęłam rozmawiać z tymi osobami, że to wychodzi poza temat strupa, że tam jest coś więcej, że to niekoniecznie...
Że to jest inna historia właściwie.
Zupełnie. I że często ci ludzie nie chcą być postrzegani jako ofiary frankizmu, na przykład, ponieważ ich historie wydarzyły się, uwaga, na przykład w latach 80. A frankizm upadł w latach 70., prawda? 75. rok to umiera generał Franco, 78. jest demokratyczna konstytucja hiszpańska, przechodzi kraj proces transformacji, a tu połowa lat 80. I proceder trwa.
W tytule Hiszpania kradnie swoje dzieci, jakby zawarłaś całość, tak? Czyli wiadomo, o co chodzi, ale jest to wstrząsające absolutnie, że działo się to tak niedawno i stosunkowo niedawno też w Hiszpanii się zaczęło o tym mówić, bo to też przypadek chyba sprawił, prawda, że pod koniec XX wieku, bardzo pod koniec, zaczęto o tym mówić.
Tak, rzeczywiście pojawiły się osoby, bo to w Hiszpanii z reguły to wygląda tak, że jest wielka cisza i taka tajemnica poliszynela pod nią ukryta, to znaczy wszyscy wiedzą, że coś jest nie tak, ale nikt o tym nie rozmawia. To jest temat tabu, ponieważ
znaczy,
Hiszpania...
Myślisz o teraz, czy o
ogóle? O teraz, tak, to znaczy o tej pierwszej dekadzie lat 2000, to znaczy rzeczywiście utarło się w Hiszpanii, że o pewnych tematach związanych z wojną domową, z frankizmem, z represjami się po prostu nie mówi, bo to jest temat zapalny, bo to jest niewygodne, bo to jest przykre, więc ten temat się pomija. I dopiero muszą znaleźć się takie osoby, które wstaną i powiedzą głośno, ale ja domagam się prawdy. I w Hiszpanii było kilka takich osób, między innymi jedno z nich był Antonio Barroso, człowiek, który w wieku już dojrzałym dowiedział się od swojego najlepszego przyjaciela, że ojciec owego przyjaciela na łożu śmierci wyznał mu, kupiliśmy cię, i rodzice Antonia zrobili to samo. Pojechaliśmy razem do Saragossy po dwa niemowlęta. I mogliśmy sobie wybrać, czy będziesz chłopcem, czy dziewczynką. I kupiliśmy, my kupiliśmy ciebie, a rodzice Antonia kupili Antonia. I Antonio, kiedy się o tym dowiedział, po prostu zawalił mu się świat. On stwierdził, że on nie wie, kim jest. Jak się nazywa, jak ma na imię, jak ma na nazwisko.
Nie ma z kim tego już skonsultować też.
Nie wie, którego dnia się urodził. Po prostu nie wie, kim jest. I poszedł z tym do mediów. Zrobił wielką, nie chcę powiedzieć awanturę, ale wyraził swoje oburzenie bardzo głośno, bardzo medialnie. Założył stowarzyszenie, ponieważ szybko się zorientował, że jest więcej takich ludzi jak on. No i to on był tym whistleblowerem, prawda? Tą osobą, która podniosła raban. Słuchajcie, coś w naszym kraju jest nie tak, coś się dzieje.
No właśnie, bo to nie jest skala typu kilkadziesiąt osób, ale to jest kilkaset tysięcy nawet się mówi, tak?
No właśnie tego nie wiemy. To jest ciekawy wątek, ponieważ zakładając, że dokumentacja jest sfałszowana, nie ma się na czym oprzeć. Więc rzeczywiście pojawia się w hiszpańskich mediach liczba 300 tysięcy, ale ona jest bardzo kontrowersyjna. To jest liczba, którą podał adwokat Enrique.
Ale ona jest zawyżona? Czy
ona na pewno jest zawyżona. To jest estymacja, którą on podał na podstawie swojej praktyki
zawodowej.
To nie
ma znaczenia tak naprawdę.
Ale to nie ma znaczenia, bo tak naprawdę jeśli się zdarzyło tych przypadków kradzieży, takiej kradzieży, kiedy rzeczywiście, bo tam jest cała gama odcieni i o tym jeszcze musimy powiedzieć, że jest ta kradzież, kiedy kobieta rodzi dziecko w szpitalu, pielęgniarka wynosi dziecko z sali, po czym wraca już bez dziecka i mówi, twoje dziecko zmarło, bardzo mi przykro, nic się z tym nie da zrobić. I koniec. I dziecko trafia do adopcji za pieniądze, nielegalnie. Jest po prostu ukradzione.
Ktoś dalej jakby tym zarządza.
Ktoś gdzieś je przekazuje, prawda? Ale są też sytuacje, kiedy, i na pewno do tego jeszcze wrócimy, kiedy kobiecie mówi się, musisz oddać swoje dziecko, bo masz 17 lat i zaszłaś w przedmałżeńską ciążę. Więc nie obchodzi nas twoje zdanie, my to dziecko po prostu ci zabieramy i możesz sobie płakać, ale to do niczego nie prowadzi. Najwyżej wezwiemy policję, jeszcze pójdziesz do więzienia. Więc takie przypadki też są.
Czyli skala tutaj nie... To żadnego znaczenia nie ma, ale skala musiała być ogromna, jak powiedziałaś, że twój bohater, od którego wszystko się rozpoczęło w Hiszpanii, powiedział, pojechaliśmy, jak mu ojciec mówił, pojechaliśmy i mogliśmy wybrać sobie dziecko. To pokazuje, jaka jest skala. I
tak,
była.
Także to, że w każdej praktycznie parafii, nawet w małych miasteczkach, był taki specjalny zeszyt. Jak ktoś chciał adoptować dziecko, to nie szedł do urzędu, nie szedł do urzędników, nie podpisywał formularza, tylko szedł na parafię i tam wpisywał się do zeszytu. I tam wpisywał imię, nazwisko, chcę adoptować nowonarodzoną dziewczynkę albo nowonarodzonego chłopca. Trzeba było przedstawić zaświadczenie od proboszcza, że się jest katolikiem, trzeba było przedstawić zaświadczenie od Alkada, że się jest dobrym obywatelem. Trzeba było mieć więcej niż 40 lat, uiścić ten dobrowolny datek w wysokości równej na przykład używanemu samochodowi albo mieszkania.
Bo taka była cena.
Bo taka była cena za dziecko i wtedy wystarczyło czekać i dziecko się dostawało. Po prostu dzwonił telefon i ktoś mówił, proszę przyjechać do tej i tej kliniki i sobie dziecko zabrać.
Kościół katolicki, bo tutaj, przepraszam, bo tutaj no pojawia się, sama powiedziałaś, parafia, ale to nie tylko Kościół katolicki brał udział, bo to machina była zdecydowanie szersza, zdecydowanie bardziej skomplikowana.
Machina była ogromna. Rzeczywiście Kościół katolicki miał w niej bardzo mocną rolę, przede wszystkim dlatego, że we frankistowskiej Hiszpanii Kościół wziął na siebie pewne aspekty życia i zajmował się edukacją praktycznie na wyłączność, zajmował się ochroną zdrowia. To zakony, głównie żeńskie, prowadziły szpitale. Tak samo tą sferę społeczną, to znaczy domy dziecka, internaty, domy samotnej matki, sierocińce, prawda? Wszystkimi tymi instytucjami w państwie frankistowskim zarządzały zakony Kościoła katolickiego i to one były zaangażowane w całe to życie. To po prostu była ich działka. Ale do tego musimy dołożyć oczywiście lekarzy. No bo jeśli przychodzi małżeństwo i mówi, bierzemy to dziecko i adoptujemy je, to ono, żeby wpisać to dziecko jako swoje własne biologiczne, musi pójść do urzędu z dokumentem. A ten dokument wystawia lekarz. I tych dokumentów wystawionych i sfałszowanych przez lekarzy jest tam mnóstwo. Na tej podstawie między innymi odbył się w Hiszpanii proces doktora Veli, Eduarda Veli, który się nie zakończył tak, jakby ofiary chciały, możemy później do tego wrócić, ale doktor Vela po prostu poświadczył nieprawdę, to znaczy wystawił wielu kobietom dokument, dnia tego i tego urodziłaś w tym i tym szpitalu dziecko, płci takiej, wagi takiej i ja się pod tym podpisuję, ja odebrałem ten poród. Poród, którego nie było.
Tak, bo te dzieci później, tak jak powiedziałaś, swojej tożsamości szukając, nie miały do czego się zahaczyć, żeby znaleźć. Mówiłaś o tej kwestii, gdzie Kościół, przychodziły osoby, dobrze, nie używajmy tej Kościoła jako do tej historii. Przychodzą osoby do kobiety, która rodzi dziecko, mówią, jesteś młoda i tobie to dziecko zostaje odebrane, czyli tutaj jakby gdzieś z tyłu nie tylko była kwestia zarobkowa tak naprawdę, bo to nie chodziło o zarobek, tylko chodziło też o taką jakby siła wyższa, że dziecko należało do kraju, do społeczeństwa i tak to rozumiano chyba.
Tak, to znaczy frankizm bardzo silnie zaznaczył w tej swojej ideologii, która przenikała całą jego historię, że miejsce kobiety jest w domu. Kobieta ma być osobą, która dba o dom, ma być osobą cichą, potulną, posłuszną. Nawet w prawie cywilnym, w kodeksie cywilnym pojawił się zapis, że mąż ma obowiązek opiekować się żoną, a żona ma obowiązek, to jest prawo, literalnie, to nie chodzi o tradycję, żona ma obowiązek posłuszeństwa mężowi. Więc ona rzeczywiście musiała zostać w domu i najlepiej by było, gdyby rodziła dzieci. Gdyby nie pracowała, bo to sprzyja maskulinizacji kobiet i jest w ogóle niedobre dla społeczeństwa. Kobieta ma rodzić dzieci, bo Hiszpania, zdaniem generała Franco, będzie mocarstwem, jeśli przekroczy liczbę 40 milionów obywateli. Więc tak naprawdę we wszystkich propagandowych przekazach frankistowskich podkreślano, że kobieta nie rodzi tych dzieci dla siebie, ona je rodzi dla państwa. Żona José Antonio Primo de Rivera, czyli założyciela falangi hiszpańskiej, Pilar Primo de Rivera, która była szefową sekcji żeńskiej, więc tej najbardziej ideologicznej, zideologizowanej organizacji w hiszpańskim państwie wówczas, mówiła wprost, kobieta rodzi przyszłych żołnierzy, urzędników, księży i matki, i przyszłe matki. Więc ona nie rodziła dziecka dla siebie, ona rodziła dziecka dla kraju i kraj uważał, że ma prawo decydować o tym, jakie to dziecko będzie, jak zostanie wychowane, a jeśli kobieta sprawiała wrażenie, że nie zapewni tego odpowiedniego wychowania, to można jej było to dziecko zabrać, umieścić w internacie, gdzie warunki były potworne, gdzie te dzieci poddawano naprawdę potwornej indoktrynacji i przemocy psychicznej i spróbować wychować je po swojemu.
Można było przyjść i powiedzieć, nie, nie, będzie lepiej, gdy odbierzemy ci to dziecko. I nie było dyskusji.
Nie było dyskusji. Państwo po prostu brało dzieci, które chciało. Dobrym przykładem tutaj jest ta sytuacja tuż po wojnie. W czasie wojny domowej w Hiszpanii bardzo wiele dzieci, zwłaszcza z tych republikańskich rodzin, zostało wysłanych za granicę, żeby uniknęły tego horroru wojny. I one były albo we Francji, albo na Wyspach Brytyjskich, niektóre pojechały do Związku Radzieckiego, żeby po prostu
uniknąć
wojny. Po wojnie, kiedy wojna się skończyła, wygrały siły generała Franco, Falanga stwierdziła, że będzie te dzieci repatriować bez najmniejszej zgody rodziców. I kiedy się to czyta, zwłaszcza relacje z Francji, gdzie te dzieci często były zaopiekowane przez antyfaszystowskie rodziny, przez rodziny, które wiedziały, co się dzieje za granicą, to tylko Pireneje dzielą Francję od Hiszpanii, kiedy pojawiał się urzędnik frankistowskiego ministerstwa, one mówiły, nie oddamy wam tego dziecka, nie dopóki nie przyjadą po nie rodzice. A to, co następowało dalej, to są po prostu sceny jak z taniego filmu akcji, to znaczy to dziecko było śledzone w drodze do szkoły, było porywane z ulicy i nielegalnie przez ambasadę wywożone do Hiszpanii i umieszczane w internacie. Często jego rodzice nawet nie byli informowani o tym, że dziecko wróciło do kraju. Jeśli byli rodzice.
No tak, to mrożące krew w żyłach opowieści. Bohaterowie tego procederu, nawet nie twojej książki, tylko tego procederu, zaczęli o tym mówić w mediach, bo to uznali, że to jest jedyna możliwość, żeby o tym głośno krzyczeć. I tych historii zaczęło się pojawiać całe mnóstwo w Hiszpanii.
Tak, to wręcz w pewnym momencie przybrało rozmiary takiej lekkiej sensacji, to znaczy te osoby...
Kto jeszcze?
To jest tak, że zaczęto w mediach podawać nazwy szpitali, nazwiska lekarzy, daty, prawda? I wtedy Hiszpania w czasach, w latach 60., 70. była krajem, gdzie rodziny były bardzo wielodzietne. To było zupełnie powszechne, że miało się na przykład 7, 8, 9 dzieci. A ponieważ też śmiertelność niemowląt była duża, więc te historie rodzinne często brzmiały, miało być was 7, jest was 6, bo jeden braciszek umarł w szpitalu. No i teraz te osoby, te matki, to rodzeństwo, które tą historię kiedyś usłyszało, nagle ze wszystkich mediów było atakowane tymi informacjami. Tak, w tym szpitalu, gdzie rodziła wasza mama, w tych samych datach, ten sam lekarz ukradł to dziecko, prawda, i sprzedał je. Więc oni zaczęli się bardzo szybko zastanawiać, a jeśli, a co się stanie, a może, a nigdy tego nie sprawdziliśmy. To było niesamowite otwarcie kolejnej hiszpańskiej rany, kolejnej traumy, no bo kobieta, która usłyszała w tych latach 60. czy 70. twoje dziecko umarło i nie możesz się z nim pożegnać, ona nie zamknęła tego procesu żałoby. I teraz ktoś nagle rozdrapał jej tą ranę, zupełnie ją otworzył, nie pozwalając jej zyskać żadnej pewności, bo ona dalej nie wie, czy to dziecko rzeczywiście zmarło, a może je ukradli? A może ja powinnam go szukać? Może powinnam go odnaleźć? Jestem jego matką, prawda? To jest tak olbrzymi ładunek cierpienia, który zadano nie tylko tym osobom, które rzeczywiście padły ofiarą tego procederu, ale w ogóle całemu hiszpańskiemu społeczeństwu, że dla mnie to jest po prostu niewyobrażalne, że państwo nie uznało tego za problem warty pracy i pomocy.
Tak, bo na własną rękę zaczynali ci ludzie szukać swoich rodzin, a niektórzy nie szukali też, bo to też historie się różnie toczą. Nie chcieli jakby wiedzieć.
Tak, ja też trochę się nie dziwię, ponieważ kiedy się już bardzo rzadko udaje rodzinom ponownie spotkać, to prawie nigdy nie są spotkania łatwe i prawie nigdy nie są szczęśliwe. Po prostu stopień skrzywdzenia liczba oczekiwań, które się wobec siebie ma, jest tak ogromna, że człowiek, który jest wychowany w jednej rodzinie i odnajduje drugą, często ma przed sobą taką przepaść, nie do zasypania. Ta rodzina, której dziecko skradziono, czasami bywa, staje się natarczywa, roszczeniowa, mówi, zostaw tamtych, oni cię ukradli, oni nas skrzywdzili, powinieneś się ich wyprzeć.
Zwłaszcza, że mówimy o dorosłych ludziach już mających swoje życie.
Oczywiście. Więc tam ilość tego bólu, który tam jest na wszystkich możliwych poziomach, jest naprawdę wielka.
Hiszpania się zmienia o mówieniu, bo mam wrażenie, że to jest takie trochę społeczeństwo, z tego wynika, tak, znasz Hiszpanię lepiej niż my wszyscy. Czy ten proces następuje tam, że oni chcą coraz więcej mówić, czy cały czas jest im wygodnie, żeby nie mówić o problemach? Bo myślę, że to podejście różnych sfer życia dotyczy.
Myślę, że oni nie do końca chcą się otwierać. To znaczy, musimy wziąć pod uwagę, że to jest doświadczenie, którego my Polacy nie mamy. To jest doświadczenie tej wewnętrznej przemocy, tego ogromnego rozłamu, który jeden członek danego społeczeństwa zadał drugiemu. Tam te podziały idą po prostu ulicami.
Pisze, wojna domowa.
Tak, wojna domowa. Ja kiedy rozmawiam z Hiszpanami, bardzo często słyszę takie relacje, bo oni już wiedzą, że ja się interesuję historią. Oni do innych ludzi o tym nie mówią. Mhm. I bardzo często na przykład piszą do mnie dziewczyny, które wyszły za mąż za Hiszpana i zawiozły moją książkę do Hiszpanii. Mówią, mój mąż przeczytał i teraz mi dopiero powiedział po 20 latach małżeństwa, że. I co się okazuje? Okazuje się, że te rodziny się po prostu wymieszały. I że na przykład jeden dziadek walczył po stronie nacjonalistów, drugi dziadek walczył po stronie republikanów, był prześladowany i oni mimo to albo się nigdy do siebie nie odzywali i ta przepaść w rodzinie była olbrzymia, albo zdecydowali, że zamkną ten rozdział i grali razem w szachy i chodzili na mecze piłkarskie.
Nie było tematu.
I nie było tematu nigdy. Więc to jest bardzo złożone tam zjawisko. To tam buzuje pod... Nie każdemu zależy na tym, żeby się do tych ran dogrzebywać i żeby je otwierać. Niektórzy uważają, że lepiej jest je zostawić.
A młode pokolenie?
Nie zawsze jest zainteresowane. Mhm. Młode pokolenie czasami uważa, że to są po prostu, że to jest wyciąganie takiego trupa z szafy.
Że już jak już tam leży, to już nie leży.
Ja już tego nie pamiętam, ja już dziadka nie znałem, prawda? To mówimy o pokoleniu ludzi, którzy, Franco zmarł w 75 roku, którzy w ogóle nie mieli tego doświadczenia życia w reżimie, w dyktaturze.
Dzieciaki lat 90., choćby nawet dwudziestokilkulatkowie, to przypuszczam, że...
Oni nie interesują się historią.
Hiszpania jest ci bliska, już o tym powiedzieliśmy. Masz w planie coś hiszpańskiego?
Ja mam marzenie.
Marzenie?
Mam marzenie, tak. Chciałabym wrócić w interior hiszpański, ponieważ bardzo za nim tęsknię. To jest taka fizyczna tęsknota. Zwłaszcza w takie dni jak wczoraj, prawda? Takie ciemne, ponure, jak sobie wyobrażam to hiszpańskie niebo, to mam ochotę tam pobyć i popodróżować sobie po tym centrum Hiszpanii, po tych wsiach, po tych miasteczkach malutkich, po tej pustce.
Ogromny interior, gdzie my omijamy jako turyści.
Tak, więc chciałabym wrócić do Hiszpanii może po jakiś takie bardziej włóczęgowski temat tym razem. Może trochę łagodniejszy niż ciałko. Ciałko mnie bardzo wymęczyło, więc chciałabym trochę. Miałam taki moment, że już nie mogłam na Hiszpanię patrzeć jako na kraj taki wakacyjny, na kraj odpoczynku, na kraj relaksu. Mimo, że on jest przecież piękny i cudowny i wszyscy tam jeździmy na wakacje. No więc ja nie mogłam, musiałam znaleźć sobie inny kraj na wakacje. A bardzo chętnie bym trochę sobie tą Hiszpanię odkręciła, odczarowała.
Ciałko, Hiszpania kradnie swoje dzieci. Temat, o którym warto mówić, bo warto wiedzieć, co się dzieje na świecie, choć na szczęście nas ten temat raczej nie dotyczył. Przypuszczam, Kasiu.
Myślę, że nie. Chociaż ostatnio na moje spotkanie autorskie do Nowej przyszła pani, która powiedziała, że jej zdaniem tuż po wojnie w jej rodzinie taki przypadek się zdarzył. I też dokumenty są tak zagmatwane i dziwne, że możliwe, że to w tym chaosie powojennym
mogło się wydarzyć.
Ale myślę, że...
Ale nie skala.
Nie ta skala. Nie ta skala i przede wszystkim nie ta ideologia. To nie, bo jednak w Hiszpanii to jest podszyte ideologią, to jest podszyte taką pogardą wobec kobiet, takim przekonaniem, że my wiemy lepiej, że my wiemy, jak ma być, my wiemy, co z twoim dzieckiem trzeba zrobić i jakie twoje dziecko ma być i kto ma je wychowywać. I taką butą, i taką pogardą. A myślę, że jeśli zdarzyły się takie przypadki w Polsce, to były to przypadki jednostkowe i nie miały takiego podłoża.
No dobrze, czekam na Nowochódzką w takim razie teraz książkę i temat, o którym wspominałaś. Ciałko, Hiszpania kradnie swoje dzieci, Katarzyna Kobylarczyk, wydawnictwo Czarne, to był temat dzisiejszego spotkania w Radiu Kraków Kultura. Kasiu, bardzo dziękuję za wizytę u nas.
Dziękuję pięknie.
Radio Kraków Kultura. Na co dzień.